Dzień dobry, witam serdecznie do Pisa Końcowych. Słuchajcie, będzie to odcinek poświęcony po pierwsze komiksom, po drugie komiksom konkretnego twórcy, mianowicie Granta Morrisona, którego obaj bardzo lubimy. I tak się składa, że jest okazja pomówić też o komiksach tego twórcy, bo sporo z nich jest obecnie dostępnych na polskim rynku, wiele z nich wyszło całkiem niedawno, więc no jest to też dobra okazja, żeby przypomnieć wam o niektórych z nich. No i to oczywiście też będzie dla nas pretekst, żeby pomówić o Grancie Morrisonie ogólnie, więc może zacznijmy od tego, jaki mamy ogólnie stosunek do Granta Morrisona. Ja pierwszy się z nim zapoznałem czytając New X-Men, bo to była jedna z tych pozycji, jak chciałem zacząć czytać komiksy, no to i koniecznie komiksy z X-Men, no bo ja miałem zawsze sentyment do tej konkretnej grupy, no to New X-Men Granta Morrisona to był ten punkt, od tego zacznij, nie? I bardzo się cieszę, bo konkurencyjną opcją było zacznij od Jossa Whedona. A to było w sumie dobre przejście, żeby od jak skończył Morrison, to żeby sobie pójść wtedy do Whedona. Zresztą chronologicznie też to wtedy pasowało.
Tak czy siak, Whedon był tym, który miał przywrócić takie bardziej typowych X-Menów, nie?
Tak, wróćmy do normalności, tak. Ale właśnie mam wrażenie, że New X-Men, które ostatnio zaczęło znowu wychodzić w Polsce, nie? Więc to było kiedyś, zdaje się, wydawane i w wersji zeszytowej chyba i jeszcze w jakiejś innej.
Tak, w kolekcji. Było Dobry Komiks wydawał, później wydawał Wielka Kolekcja Komiksów Marvela, teraz Mucha wydaje już trzeci raz.
I warto się tym zainteresować, jeśli się lubi X-Men, bo to jest, w szczególności na przykład, jeśli czytaliście też późniejsze rzeczy z X-Men, to myślę, że warto wrócić do Morrisona, bo w sumie od czasów Chrisa Claremonta nie było chyba twórcy, który tak dużo by wniósł do świata mutantów, nie? Który by przedstawił te wszystkie rzeczy, które potem do dzisiaj w zasadzie są eksplorowane, nie? Dzisiaj Hickman bierze te rzeczy, które znowu brał Morrison i też je przerabia na swój sposób. Być może 10 lat od dziś będziemy wspominać, że Hickman wtedy wprowadził te rzeczy, które już są, powiedzmy, rekonstruowane, ale wtedy był to zdecydowanie Morrison. No Quentin Quire jest obecny w komiksach do teraz. Ta cała ekipa tych młodych mutantów z Globem Hermanem na czele. Do dzisiaj. Glob Herman jest w każdym komiksie praktycznie.
Tak, mamy tą Cassandrę Nowę wyciągane.
Cassandra Nowa, świetny wylan,
nie? W różnych co chwila John Sublime przecież wrócił chwilę temu w jakimś tam miesięczniku. Mamy w New Mutants mamy Bika i Angel cały czas. To, co zrobił z Emmon Frost, do dzisiaj się ciągnie. Przecież on zrobił z tą postać pełnokrwistą z Emmon Frost.
Tak, to jest chyba jego największa zasługa, że on w którymś momencie się zorientował, ta relacja Scotta z Jean trochę nie działa, tak? I zastanówmy się może dlaczego i zastanówmy się może, kto lepiej by pasował do Scotta. I w zasadzie w momencie, w którym Scott orientuje się, że no faktycznie być może to nie był najlepszy pomysł, to dopiero mutanci zaliczają, wiesz, jakby krok do przodu, nie? I ta historia się toczy dalej. I no trochę to Hickman też, to mam wrażenie, że pod tym względem być może ten rozdział, który ostatnio mieliśmy, ten jego House of X i Powers of Ten, to może być już kolejny rozdział, bo już nawet ta ich relacja jest inaczej zarysowana, nie? Natomiast to jest ten moment, kiedy w ogóle Scott Summers jako bohater przestał być tym takim popychadłem trochę i tym gościem, który, wiesz, zdradził swoją żonę i wrócił do Jean i cały czas za nią łaził i tak dalej i stał się wreszcie tym liderem mutantów, którym powinien być. Więc mam ogromny sentyment i do Morrisona, i do New X-Men. Bo to był w zasadzie dla mnie przypustka, żeby dalej czytać komiksy. Zresztą jak poradzi sobie z Morrisonem, a New X-Men jest jeszcze bardzo przystępne jak dla niego, to myślę, że już potem już poradzi sobie zresztą innych twórców.
Tak, jak kocham te rzeczy, które on wprowadzał, one były tak stymulujące, bo wiadomo, jak pamiętałem z Semików, jak przyszedłem z BF wtedy, nie? Też wracałem zresztą w tym czasie, kiedy wychodziły na bieżąco New X-Men, nie? To było jakoś przed końcem, przed tą historią, która idzie w przeszłość, nie? Że masz już takie jedne, wiesz, Morrisona na ostrym Morrisonie. A w tym momencie właśnie wracałem do mutantów i to była taka zupełna nowość. Wszystkie postacie, które nowe się pojawiały, wiesz, jak one były mocno przemyślane. To jest coś ważne u Morrisona. U niego każdy ten konspekt, który się wydaje najbardziej dziwaczny, taki, który wydaje ci się, że typ rzucił coś całkowicie z tyłka, nie? Żeby wyglądało fajnie, żeby było dziwne. Nie, wiesz, że on to ma wszystko idealnie, wiesz, tak, w głowie poukładane, nie? Tak jak była cała sytuacja z Zornem, którą mu później zmienili, nie? Ale w jego wersji była fantastyczna. To kim był Zorn, że się okazuje Magneto, nie? To było super poprowadzone. Mamy te wszystkie postacie poboczne tych mutantów, które, tak jak mówisz, dzisiaj są popularne, niektóre, że wiemy, że Morrison chciał zrobić, pokazać to, że ej, dostać moce to nie jest tylko, że wiesz, możesz latać, możesz tworzyć lód czy coś fajnego, tylko naprawdę mogą powstać jakieś dziwne mutacje, nie? I ta cała szkoła była w końcu wypełniona mutantami, nie? Nie tylko gośćmi, superbohaterami, którzy mają fajne moce, nie? I wiesz, że on za każdym razem coś takiego robi, nie? Że wydaje się to pozornie czystym szaleństwem, zwariowanym, ale wiesz, że za tym zawsze stoi jakaś metoda, nie? Morrison to jest jeden z najbardziej poukładanych gości, jakich znam. ale mają tą fasadę, nie? Że tego czystego szaleństwa, nie? No bo jest dziwny, nie? Ale ja cały czas będę powtarzał, że typ wie, o czym pisze zawsze, nie?
Tak, właśnie to też jest... To było rewolucyjne w sumie, że on w którymś momencie się zorientował, że w sumie mutacje niekoniecznie muszą prowadzić do super fajnych supermocy, nie? I mogą być takie mutacje, które są kompletnie bezużyteczne. Jakby też to cię czyni mutantem, nie? Też to cię czyni częścią tej społeczności. I co teraz, nie? Plus...
Tak, jeszcze jest, wiesz, ciekawsze jest, jak wykorzystasz te moce, które no. wydają się niepotrzebne, niż te, które są naprawdę fajne. Jak mamy na przykład Globa Hermana, który jest, wiesz, wielkim kupą wosku z kośćmi w środku, nie? I jak to wykorzystasz, żeby być superbohaterem, nie?
No właśnie. I jest tam masa takich tych konceptów. I tak jak mówiłeś, jest sporo takich dziwnych rzeczy, które jak próbujesz się komuś opowiedzieć, to ktoś się popuka po głowie najwyżej i stwierdzi, nie. To jest dokładnie to, czego nie chcę czytać w komiksach, nie? Typu, no właśnie Cassandra Nova, nie? Świetny wylan, ale jak zaczniesz tłumaczyć, kim jest Cassandra Nova, no, bo to jest tak, że po prostu w łonie matki Charlesa Xaviera to po prostu była jego mumadru, jego mroczne odbicie, które musiał zabić w tym łonie, udusić się pępowiną i okazało się, że to przeżyło jednak i uformowało sobie ciało i teraz żyje.
To było takie Xavierowe, nie? To było w duchu X-Men.
Tak, i wiesz, tak, celu święca środki, tak? Muszę zabić tutaj swoją złą siostrę bliźniaczkę, no bo inaczej będzie nam tutaj zagrażać. Okazało się, że zagrażała dalej. Ale no właśnie, to jest jedna rzecz, no i tak jak wspomniałeś, to też warto zaznaczyć, na Emma Frost tutaj jest po raz pierwszy w sumie wyciągnięta, no nie po raz pierwszy, ale jest, bo jeszcze było to Generation X w międzyczasie i tak dalej, no, ale tu jest wciągnięta do tej pierwszej ligi, nie? I staje się bardzo ważną postacią i do dzisiaj w sumie jest. No także warto, a jeszcze jedna rzecz, oprawa wizualna, bo X-Men było ilustrowane oczywiście przez różnych autorów, przez różnych artystów i część z nich, powiedzmy, no miała taki tradycyjny styl, powiedzmy, tak? I tam was Cyber tam na przykład ilustrował, no, dzisiaj nacenzurowany oczywiście.
Tak, Igor Korni.
No, ale byli tam tacy twórcy jak na przykład Frank Quietly, którzy no zapisali się też mocno tym, że to był zupełnie inny styl jednak ilustrowania komiksów i trochę inaczej te postacie wyglądały. Wiesz, to już nie byli ci umięśnieni tutaj superbohaterowie, których znamy z lat 90., a część tych autorów jak właśnie Van Syver, czy Jimenez, czy nie wiem, czy Salvador LaRocca na przykład, no jednak wciąż rysowała w tym stylu. A Quietly nie, u niego wszystko było takie brzydkie i dziwne i powykręcane i wszyscy, szczególnie kobiety, jak rysowały bardzo specyficznie. I trzeba się do tego przyzwyczaić, ale to było jednak znowu coś prowadzenie czegoś nowego i pasowało do tej dziwności generalnie tego, co pisał Morrison.
Wiesz, to był taki styl, który niby nie pasował do tej pierwszoligowego tytułu superbohaterskiego, nie? Że będzie ciężko go sprzedać czy coś, a to działało, nie? Bo on miał idealną synergię z tym, co pisał Morrison, nie? I zresztą wiemy do dzisiaj, jak oni razem współpracują przy kolejnych projektach, nie? Że to jest idealne połączenie właśnie autora i artysty i tak jak ma Morrison, że on sobie może na więcej pozwoli niż inni scenarzyści, nie? U niego więcej przejdzie. Jak chce mocno namieszać w jakimś, wiesz, takiej marce, która niby jest nie do ruszenia, właśnie jak X-Men, ten typowy, wiesz, typowa linia fabularna X-Men, nie? Że ona musi być zawsze typowa taka, żeby wiesz, czytelnik mógł sobie wskoczyć od razu na pokład, nie? I wiedział, co się dzieje. Tak samo jest z Batmanem, tak samo jest z Supermanem, nie? To są takie postacie, których nie możesz za dużo namieszać, nie? Bo trzeba będzie szybko to odwracać, nie? Po jednej, po dwóch historiach. Morrison może więcej, nie? On może tak namieszać, że to zostanie na lata, nie? Tak u niego było z X-Men, tak u niego było z Batmanem chociażby, nie? Gdzie przez lata prowadził tą swoją sagę, która była zupełnym przeciwieństwem tego, czego ludzie oczekują, nie, od Batmana, nie? Że to mroczny detektyw gdzieś tam stoi na
czołach. Ale gdzieś właśnie do tego, tak.
I on robi coś zupełnie innego, nie? I to pokazuje, na ile on sobie może pozwolić, wiesz, też przy doborze rysowników, współpracowników, nie? Żeby to było full Morrisonowe, nie? Zresztą tego All-Star Supermana też zrobił z Frankiem Quitelyem, nie? A który, wiesz, na pierwszy rzut oka myślisz Superman, nie pomyślisz Quietly, że to jest typ, który może to super narysować, a wyszło genialnie.
Tak, no z Quietlyem jest ten problem, który jest z wieloma tymi rysownikami, którzy idą w mocną szczegółowość, że po prostu z czasem zaczął być tak szczegółowy, że przestał wyrabiać się w terminach i przestał rysować te ongoingi, nie? Jak Steve McNiven, czy
tak, albo najgorzej, jak masz jeszcze gościa, który rysuje fantastycznie, ale później musi zapieprzać i rysuje coraz gorzej, jak Brian Hitch, tak, który tak. Największy spadek w historii zaliczył, jeśli chodzi o styl.
Albo John Cassaday, nie? Też tak miał w którymś momencie. No, w każdym razie, to jest dobre też przejście do kolejnego z komiksów, który jest obecny na rynku i komiks, jeden z tych aktualnych komiksów, bo właśnie no Morrison ma to do siebie, że sprzedaje komiksy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że to jest ten gość, którego bierzesz, jak chcesz faktycznie, jak masz tytuł, nie wiesz, co z nim zrobić, nie wiesz, jak, gdzie to ma iść, no to bierzesz Morrisona, nie? I wiesz, że on ma masę tych szalonych pomysłów, które wprowadzi i jest duża szansa, że popchnie tę serię w kompletnie innym kierunku. No tak było z X-Men na przykład, nie? Tak poniekąd było z Batmanem, chociaż tam były jeszcze te restarty i tak dalej.
O, jeszcze wcześniej było tak z Justice League fantastyczną, którą uwielbiam, gdzie on znowu zebrał ten podstawowy skład, wielką siódemkę i kazał im, wiesz, napieprzać te takie, wiesz, zupełnie ciężkie do wyobrażenia zagrożenia, nie? O, bo tam z przyszłości nadciąga Magedon, niszczyciel, wiesz, wszechrzeczy, nie? O, będziecie walczyć, wasza siódemka, nie?
Tak, wasza siódemka, która jest odpowiednikami greckich bogów, oczywiście,
tak,
nie?
Tak, tak, a to było tak piękne, w ogóle te pierwsza historia, uwielbiam do dzisiaj, to jest jedna z moich ulubionych historii komiksowych, ta z białymi Marsjanami, nie? Gdzie mamy to, że oni, wiesz, wkupili się w łaski ludzkości, załatwili całą ligę i ten jeden jego Batman, nie, który jest tym, wiesz, on idealnie, on stworzył tego Batmana, którego wszyscy dzisiaj najbardziej kochają, nawet o tym nie wiedzą. Tego gościa, który, wiesz, myśli 500 kroków naprzód, jest na wszystko przygotowany, nie, jak wszystkich zabijesz, to i tak Batman jakoś przeżyje i wszystko naprawi, nie.
Tak, myślę, że to była część planu. Tak. No ale właśnie, no tak jak to było w przypadku wielu tytułów, no to też się stało tutaj z Green Lanternem. Nie? Które tutaj mamy.
O jak cię urwało, czekaj.
Mam przezroczystą wersję akurat, nie?
To masz moje. Ty masz specjalne wydanie z okładką tą. Morrisonową, ty masz z Morrisona mózgu okładkę.
Zielone latarnie. Od bardzo dawna oczywiście też seria, która była kontynuowana. Ten nowoczesne, powiedzmy, nowoczesne spojrzenie na na zielone latarnie stworzył Geoff Johns, nie? Który masę tych elementów kanonu wymyślił i to też było eksplorowane, mielone w zasadzie do dzisiaj. Tylko, że no to się w którymś momencie zaczęło robić naprawdę ciężkie do ogarnięcia, nie? Że w sumie, gdzie by tu zacząć czytać te zielone latarnie? I niby były, wiesz, te dwie serie przy okazji Rebirth z Green Lanterns i Green Lantern Core i tak dalej, ale mam wrażenie, że żadna z nich w sumie nie była zbyt przystępna ani interesująca, nie? No bo dla nowych czytelników wydawałoby się, że na przykład Green Lanterns będzie spoko, bo mamy tam dwoje latarników, którzy są kompletnie świeży, więc będą dobrym spojrzeniem na powiedzmy ten cały ten świat zielonych latarni, ale to niby dobry komiks, nie? Więc koniec końców nikomu za bardzo go nie można polecić. A znowu teraz w tym momencie mówienie komuś, no tam cofnij się do Geoffa Jonesa i tam wiesz, to tam będziesz miał, wiesz, Darkest Night, Brightest Day i tak dalej, Wojnę, te wszystkie Sinestro, War Corps i tak dalej.
Jonesa musisz, wiesz, czytać albo od początku, albo, bo inaczej nie wskoczysz w żadnym momencie, nie, jak już masz Sinestro Corps czy coś takiego, nie, bo to już jest tak rozbudowane i tak nawarstwione z tych poprzednich historii, że nie masz tego punktu, który możesz czyściutko, wiesz, wejść, żeby zacząć czytać. Albo od początku, albo nie bierz się, bo nie wyrobisz tego w życiu.
Tak, to znaczy, że możesz polecić jakieś takie poboczne rzeczy, nie? Typu, czerwona latarnia sobie przeczytaj, bo są fajne do pewnego momentu, nie? Ale też inna sprawa, że Jones trochę narzucił styl jakby pisania tej historii, bo to było takie bardzo blockbusterowe, nie? Jakby takie duże historie o tutaj dużym znaczeniu i tak dalej. A oczywiście Morrison ma to do siebie, że jak się jego bierze do pisania komiksu, to nie tylko on jakby daje tam masę nowych pomysłów, ale bardzo często są pomysły bazowane na wyciąganiu rzeczy z, no, początków tej postaci, ze srebrnej ery najczęściej, nie? Jeśli korzenie postaci sięgają tam. Więc dokładnie to samo, mam wrażenie, stało się tutaj z zieloną latarnią, gdzie on po prostu wziął, jakby odkreślił tutaj krechą to, co było do tej pory, a postarał się wrócić do Hal Jordana, bo to jest o nim komiks, jako do tego, czym zielona latarnia była na początku, czyli po prostu tych kosmicznych policjantów, nie? Którzy rozwiązują różne dziwne sprawy w kosmosie. Więc to jest troszkę taki właśnie procedural w kosmosie, nie? Gdzie każda historia jest troszkę innym odcinkiem, inną sprawą kryminalną, inną przygodą dla Hala Jordana. Pisano właśnie w taki sposób, nie? Gdzie to są takie dziwne, fantastyczne przygody w kosmosie, ale z tym takim policyjnym sznytem zawsze, nie? To jest bardzo ciekawe, bo też w teorii na mniejszą skalę, bo masz tylko jedną postać w zasadzie, która czasami robi jakieś team-upy, ale to jest też Morrison, więc masz, wiesz, no, kosmiczne koncepty jednocześnie.
Ja lubię ten podstawowy pomysł wyjściowy zawsze Morrisona, nie? Na którym buduje całą serię, za którą się bierze, nie? Który jest w założeniach, wiesz, jakiś taki naprawdę prosty i żeby na nim budować, ale taki, który macie, wiesz, zachęcić do czytania właśnie. Nie wiem, tak było z Batmanem, jak ej, dam Batmanowi syna, nie? Okaże się, że miał syna i musi sobie teraz z nim poradzić, nie? A tak samo jest z Green Lanternem, nie? No kurczę, typ jest kosmicznym policjantem. Czemu on od lat, nikt tego nie pisze właśnie tak, jak powinno się to pisać, nie? Że gość załatwia sprawy, które musi załatwiać, wiesz, jak policjant, nie? Który ma, dokładnie trafia na te wszystkie przeszkody, na które trafiają policjanci, wiesz, na Ziemi, no tylko on to musi robić na skalę kosmiczną, nie? I to jest super, bo to jest cały czas świeże, cały czas się zarzuca tymi pomysłami, tak jak Morrison, nie? Ale trzyma to w ryzach tego, wiesz, tego prostego konceptu, nie? Że policjant musi, wiesz, załatwić złoczyńców, nie? I to tymi, na tych zasadach, na których robią policjanci, nie? Nie, że tak wbiegnie i komuś wpierdoli, tylko musi przeprowadzić dochodzenie, musi dojść do tego, co tam się stało, nie? To idealnie obrazuje ta historia, gdzie musi przed przed sąd przyciągnąć Boga. I to jest cała historia, nie? Bóg coś namieszał i nie będę mówił, co tam z tym Bogiem jest, ale jest postać, która przypomina bardzo starotestamentowego Boga, którego Hal Jordan musi przed oblicze sprawiedliwości zaprowadzić.
Tak, a wcześniej jest licytacja ziemi, gdzie biorą udział różni dziwni ludzie i nie ludzie i pojawia się tam właśnie ten Bóg, który wygrywa licytację i stwierdza, żeby w takim razie, okej, gdzie należy do niego.
No a tutaj wchodzi się Hal Jordan i to trochę było nieuczciwe, nie? Bo są pewne zasady, nie? Nie można sobie tak ziemi iść. Przepiękne.
To jest, tak, i w zasadzie każda ta historia ma taki element, który jest bardzo dziwny. W ogóle zaczyna się to w taki sposób, że i czytelnicy bardzo szybko załapali, o co chodzi, nie? No jest ten Hal Jordan, który gdzieś tam siedzi na tej ziemi, bo nie ma baterii. I on jest jak taki typowa gwiazda kina akcji z epoki VHS, no tam śpi gdzieś tam na kanapie u kogoś, nie? No bo nie ma swojego domu.
Mel Gibson taki, nie?
No, wyobrażam sobie, że on mógł gdzieś tam w jakiejś przyczepie kempingowej po prostu mieszkać, ale on nawet nie ma tej przyczepy kempingowej, więc po prostu w którymś momencie, jak się nagle pojawia coś, że ma coś do roboty i nagle okazuje się, że może, znaczy spada oczywiście pierścień i zamordowany lantern i tak dalej, to bardzo tutaj ładna analogia do genezy tej postaci, no to od razu szybko, wiesz, bierze się do akcji i w zasadzie bardzo szybko okazuje się, że jest potrzebny, no bo tutaj mamy całą intrygę związaną z tym, że jest jakiś zdrajca w szeregach, ale też bardzo mi się też podoba to, że wracamy do tych takich bardzo klasycznych tropów, gdzie, nie wiem, ci Guardians nie są już tymi totalnymi dupkami, którymi byli u Jonesa i lanterni nie są tą, wiesz, kosmiczną siłą, która może przeważyć o losach świata, czy coś takiego, tylko nie, to z tymi policjantami, nie? Którzy po prostu czas do czasu muszą coś zrobić policyjnego. No i ta galeria nowych postaci jest też super, nie?
Tak, to jest to, co w Mutantach działało jego, nie? Że, ej, to są istoty z różnych części kosmosu. Niech one będą dziwne, nie? No. I mamy na przykład gościa, którego głową jest wulkan, który cały czas eksploduje, nie? Mamy pierwszego lanterna, praktycznie jednego z pierwszych, którego poznajemy w tym tomie, to jest żywa bakteria, który jest lanternem, nie? To jest tak fantastyczne,
ciebie.
Nie? Tak, które łapie ciebie, tak, ty nie łapiesz jej, tylko ona łapie ciebie. To jest tak cudowne. I też masz te oddzielne historie, że każdy zeszyt to jest oddzielna historia, ale gdzieś tam w tle jest ten jednak, jedna jakaś historia się rozgrywa, nie? I w taki delikatny sposób, w taki, czego mi brakowało od dawna w tych komiksach superbohaterskich, nie? Żeby nie było tak, że to musi być wymagające, że musi śledzić, wiesz, każdy zeszyt, każdy tom, żeby, wiesz, tam musisz 7 trade'ów przeczytać, żeby wiedzieć, o co chodzi, nie? Tutaj nie. Czytasz sobie, masz radochę z każdego zeszytu, ale wiesz, że coś tam sobie dokładasz kawałeczek po kawałeczku, jakąś większą historię, nie?
Tak, właśnie to też jest bardzo fajne, że i to się przewija też przez całą sumie twórczość Morrisona, że on bardzo lubi tak dzielić historię na rozdziały, konkretne rozdziały, nie? Gdzie wiesz, że jest jakiś punkt przełomowy i kolejny rozdział już się odbywa przy okazji tego, co się wydarzyło wcześniej. I tutaj będzie tak samo, nie? Wiadomo, że skończy ten swój pierwszy sezon, pewnie będzie jakaś przerwa, być może wymyśli co dalej.
Teraz wystartował drugi sezon.
A, już wystartował drugi sezon, okej. Ja wyjątkowo jestem przy tym polskim tutaj trybie.
Nie, było tak, że był właśnie pierwszy sezon, był spin-off Black Stars i teraz drugi sezon wystartował.
3 odcinki chyba miał, nie? Trzy zeszyty.
Tak, to była miniseria, to jest dokładnie ten format telewizyjny, nie? Mhm. No, bo chciał, Morrison chciał i mógł.
Pasuje do pozycji policyjnej, nie? Tutaj jak odcinki serialu, więc mam wrażenie, że jeśli teraz miałbym polecić komuś, o co chodzi z Grantem Morrisonem, to bym polecił któryś z tych dwóch komiksów właśnie, nie? Bo one są mega, może nie mega przystępne, tak, ale są przystępne jednak. Sięgasz po nie, mniej więcej wiesz, o co chodzi, ale też szczególnie ten, bo jakby to już jest dzisiejszy Morrison, który jednak ma duże doświadczenie w pisaniu tych komiksów, jakby sporo tropów już opracował tak, że wie, jak je włączyć do tej historii, więc mam wrażenie, że to jest świetne wyjście w ogóle do tego autora, nie?
Tak, to ja też, żebym jeszcze do tego dodałbym tą JLA, która też u nas była wydana przez Egmont, I to jest też takie, wiesz, mocno blockbusterowe, ale widać, jak on bardzo czuje postacie, nie? Jak rozumie, o co chodzi w komiksach superbohaterskich, nie? Więc te trzy tytuły dla mnie są idealne na początek, dla, jeśli chodzi o Morrisona.
No i JLA jest w ogóle z lat 90., a już czuć kolejną epoką, nie? Mimo tak, wszystko. Nie czuć tego mimo wszystko, tej specyfiki tamtego okresu.
W ogóle też widzisz, jak później z tego jego JLA wleciały wszystkie rzeczy o Justice League, które dzisiaj znamy. Przecież cały serial Justice League i Justice League Unlimited wziął się z tego, z popularności tej serii, nie? Morrisona.
No tak, tak, dlatego tam mamy oczywiście też tą klasyczną ekipę, nie? Bo właśnie to jest też ciekawe, nie? Że dzisiaj w sumie jak ktoś myśli o Justice League, no to kojarzy głównie te najważniejsze postaci i tak dalej, gdzie u startu tego komiksu Morrisona nie było takie oczywiste, nie? Jakby Justice League to była ta ekipa, która tam nie skupiała najważniejszych postaci, nie? Miałeś tak,
ostatnia Asta 7 była chyba w latach 60 albo 70, nie?
No, miałeś te postacie jak Fire, Ice i tego typu rzeczy. No to jak jesteśmy już w latach 90 i mówimy o komiksach, które może nie są przystępne, ale jednocześnie jakby nie musisz czytać nic więcej poza nimi, jakby musisz się skupić tylko i na nich, no to mamy jeszcze Patrol Granta Morrisona. Ja mam akurat tutaj drugi tom przy sobie, pierwszy mam gdzieś w pokoju.
Ja mam przy sobie też drugi, bo właśnie czytam sobie, przypominam drugi.
Ale ma ładniejszą kładkę, więc... No. Patrzysz na tą kładkę, jakby... Ona ci mówi wszystko, w zasadzie to musisz wiedzieć. To jest jeszcze Flex Pentalo, nie? Z tyłu.
Najpiękniejszy, ale w ogóle ten, ja kocham tego pająka, który tutaj jest na tej układce.
Tak.
Bo jest swój przerażający. Przepraszam, że przeklinam, ale jest.
No jest. Masa rzeczy jest przerażająca w tym komiksie. W ogóle, jeśli jest coś, co mnie już wspomniałem o tym w niektórych odcinkach napisów, jest coś, co mnie przeraża, to właśnie takie totalne szaleństwo. I tak mam wrażenie, że jest tutaj, nie? Szczególnie jak się zaczyna czytać tę historię od tego pierwszego, od tych pierwszych historii i masz na przykład tych Scissormen, tych, którzy chodzą i wycinają rzeczy z rzeczywistości. I to jest dla mnie tak przerażający koncept, a później jak wchodzi Brotherhood of Dada, jak wchodzą te wszystkie rzeczy, które są takie, no wiesz, tak dziwne, że oderwano od rzeczywistości kompletnie, to ja jestem totalnie przerażony tym wszystkim.
Ale czujesz cały czas, że w głowie Morrisona to ma sensu, nie? I wie, jak wszystko działa. Dany ulica, no jest żywa ulica, no okej, okay, no. On wie, jak to działa, wie, jakie on ma, wiesz, jak on żyje, w jaki sposób, nie? Jak on w ogóle jest położony, na jakiej płaszczyźnie rzeczywistości. To w ogóle ja nie wiem, jak Morrison potrafi ogarnąć, wiesz, te wszystkie płaszczyzny myślenia, na których się porusza, nie? Bo to jest coś po prostu niesamowitego. Ja w ogóle, ja nie potrafię tego Doom Patrol, teraz jak sobie przypominam całą serię, wiesz, nie potrafię więcej niż dwa zeszyty na raz przeczytać i to nie dlatego, że wiesz, że to jest źle napisane, czy to jest jakieś archaiczne, tylko tam jest po prostu tyle pomysłów i tyle konceptów do ogarnięcia, nie? Tego, jak, co tam się dzieje. W ogóle, Tomasz, pięknie też jest cały ten tryb narracyjny, nie? Że masz tego, w ogóle, głównie przez pryzmat Robotmana pokazywane, że on staje naprzeciw tych dziwności i tak jak czytelnik jest cały czas, wiesz, zaskoczony tym, co się dzieje, nie? Nie ma za cholerę pojęcia, gdzie się znajduje, co się dzieje wokół niego, nie? No, bo tak jest, nie? Jak wszystkie dziwne rzeczy się pojawiają.
Fazek, który jest po prostu mózgiem w metalowym ciele, dziwi się w rzeczywistości w tym wypadku, nie? Ale on też jest jednym z niewielu, a w sumie jedynym prominentnym spadkiem po poprzedniej serii, po poprzednich seriach Doom Patrolu, nie? A to też jest interesujące właśnie w kontekście tego, co Morrison robi z seriami, że no Doom Patrol to jest ta ekipa, która sobie tam istniała w komiksach. To taka bliźniacza do X-Men, która powstała wcześniej i która no, opiera się między jednym samym koncepcie, tak? Dziwni ludzie, którzy chcą robić coś dobrego i tam troszkę bardziej był, zawsze Doom Patrol miał troszkę większy nacisk na to, że to są ludzie z problemami psychicznymi, z chorobami psychicznymi, nie? Albo z fizycznymi, powiedzmy, jakimiś problemami. I to przeniesione właśnie na ten grunt. To nie tyle były właśnie mniejszości, tak jak to było w X-Men, nie? Czy jakieś, powiedzmy, uciskane grupy, tylko właśnie konkretnie ludzie, którzy zostali jakoś doświadczeni przez los. No ale wziął to Morrison i po prostu dopakował tą dawką właśnie dziwności. A Morrison jest tym gościem, który, no... Ja myślę, że on po prostu patrzy rzeczywistość inaczej, nie? Że on to już jest na tym wyższym poziomie, gdzie widzi więcej wymiarów niż my prawdopodobnie, dlatego po prostu to jest w stanie opisać. Ktoś, nie wiem kto, czy Frazier Irving, czy którykolwiek z jego współpracowników mówił, że no Grant Morrison to jest ten gość, który po prostu potrafi ci wyciągnąć serwetkę i na tej serwetce opisać model działania hiperczasu, nie? I no to jest ten rodzaj scenarzysty, więc... No więc trzeba to jakby przemyśleć, tak, i ogarnąć, ale jednocześnie mam wrażenie, że pomijając Invisibles, o którym się tak mówi, ten jego komiks inny robiony dla Vertigo, no to ten Doom Patrol jest takim troszkę opus magnum, nie? W sensie, że jak chcesz zobaczyć te takie po prostu, no te wyziewy z jego głowy, tak, no to jest właśnie ten Doom Patrol, nie? Jakby to jest ten taki... Właśnie może nie szczyt, no bo ponownie większość osób określa w ten sposób Invisibles, ale pomijając sam ten komiks, no to byłby ten szczyt takiej pomysłowości, tak, w temacie tego, co można zrobić tak z komiksem.
Już, to jest tak, że w Invisibles on jednak robił większy, wiesz, research i miał, wiadomo, że miał to bardziej rozpisane, ale znowu Doom Patrol jest tym momentem w życiu, gdzie on chciał siebie wyrzucić wszystkie rzeczy, które mu zalegały w głowie, nie? No, tak. I miał taką wielką potrzebę, żeby w każdym numerze, nie, coś z siebie dać, zostawić, nie? Żeby to nie, wiesz, że pewnie mu to ciążyło też w głowie, nie? Wszystkie pomysły, wszystkie koncepty wielkie. I to widać na tych kartach komiksu, nie? Że tam cały czas coś dzieje, nie? I to jest, no mówię, strasznie dużo trzeba czasu poświęcić, żeby dobrze się w to wczytać, żeby wszystko zrozumieć, nie? Ale jak już się wczytasz, to to jest tak niesamowicie satysfakcjonujące, nie? Bo już mamy też te poziomy, że na ilu poziomach to działa. Mamy to szaleństwo, te wszystkie dziwaczne rzeczy, które są takie bardzo pobudzające, bo to jest coś, czego wcześniej nie widziałeś, nie? U żadnego scenarzysty, nie? U żadnego twórcy, nie? Bo to jest takie typowo Morrisonowe. Wiesz, że on to wymyślił wszystko. Też nie wzorował się na czymś, tylko to są jego, wiesz, autorskie pomysły. A z drugiej strony, tak jak mówiłeś, on też jednak nawiązuje do tych takiej ludzkiej strony tego zespołu, nie? Bo mamy tego Cliffa, który jest, no, inwalidą po prostu, nie? W tym ciele zamkniętym, które nie ma czucia, nie ma tych, wiesz, normalnych odczuć, jakie ma ciało cielesne, znaczy ciało z mięsa zrobione. Mamy też tą Crazy Jane, która ma schizofrenię, tylko taką, wiesz, podkręconą po Morrisonowemu. Czy mamy Rebis, czyli tego Negative Mana, który się stał Rebis, który jest, wiesz, problem tego, wiesz, że postać, która jest transgender, nie? Który też jest w bardzo ciekawy sposób ogarnięte i też widać, jak Morrison widział, jaka jest potrzeba, żeby taką postać pokazać w komiksach, nie? I wiesz, z czym ona sobie musi radzić, nie? No to jest bardzo fajne, bardzo przemyślane.
Tak, w ogóle to jest piękna epoka w komiksach, nie? Gdzie tacy twórcy jak Morrison czy Milligan poruszali problemy transpłciowości w taki bardzo artystyczny sposób, nie? W zasadzie, no, operując tylko i wyłącznie językiem sztuki tutaj. No właśnie, to w takim razie, jak już jesteśmy przy dziwnościach i spojrzeniu Morrisona na świat. Znaczy, a jeszcze jedna rzecz. Mam wrażenie, że jeszcze wejście w Doom Patrol może być łatwiejsze o tym, w tym względzie, że no mamy serial, nie? Który jednak mocno się na Morrisonie też opiera. Ale jest, no, przystępny, no bo jest serialem dla szerszej publiki jednak. Natomiast bierze wiele tych dziwnych konceptów. No, przede wszystkim fakt, że mamy Crazy Jane w tym serialu jest, myślę, bardzo istotny, no bo wokół niej się w dużej mierze kręci w ogóle akcja. No jest Robotman, który też ma bardzo podobny wątek jak w komiksie. I mam wrażenie, że wiesz, że w tej takiej troszkę łatwiejszej, też wizualnej, przez to, że wiesz, że jednak operuje się tutaj tym językiem filmu, który jest trochę inny niż kadry komiksowe, no dużo łatwiej jest przełknąć niektóre rzeczy, więc jeśli ktoś ma problem na przykład z łyknięciem komiksu, niech da szansę serialowi i być może wtedy będzie łatwiej jakby pogodzić, wiesz, jedno z drugim, albo tak ogarnąć, tak, powiedzmy głową, umysłem to, co się dzieje w komiksie.
Tak, też trzeba dodać, że to w takiej wersji, jakiej jest w komiksie, by się tego nie dało w życiu przenieść na formie wizualnej, no bo te jednak rysunki Richarda Case'a są, no, strasznie, wiesz, dziwne i mocno oddają ten stan umysłu Morrisona, nie? Że tam się dzieje tyle, no, że możesz to tylko pokazać na takiej formie właśnie rysunkowej, nie?
No właśnie. I teraz mieliśmy zresztą zwiastun na drugiego sezonu i pojawia się tam Dorothy Spinner, która też jest z kolei prominentna w tym komiksie. Zresztą w zasadzie, o ile dobrze kojarzę, koniec ranu Morrisona jest mocno powiązany tutaj z postacią Dorothy i jej wytworami tutaj wyobraźni, więc jestem ciekaw, co zrobią w takim razie z nią w serialu. Ja, jeśli miałbym jakieś życzenia, no to był już oczywiście Mr. Nobody w serialu, ale nie było tych pozostałych dziwadeł, które się z nim pojawiały, czy to w formie pierwszego, czy drugiego Brotherhood of Dada, które były highlightem dla mnie w ogóle całego komiksu, wiesz, ten pomysł w ogóle, że o, ktoś ma takie moce, których nikt jeszcze nie wymyślił, więc proszę, albo właśnie jak ta jedna z tych postaci, której nigdy nie ma, bo jest jest nieobecna, nie? To jeszcze bym zobaczył chętnie w wersji serialowej, bo mimo wszystko to byłoby wyzwanie, myślę.
Szczególnie, że Mr. Nobody był, no, dla mnie highlightem pierwszego sezonu, nie? Bo to była taka dziwność, że widzisz, o kurczę, no tego wcześniej nie było, nie? Fajnie, dawajcie mi tego więcej, nie? I dlatego mam nadzieję, że w tym drugim sezonie jeszcze bardziej pójdą tą Morrisonówę, jeszcze bardziej się tym pobawią, bo już mają wszystkie pionki na planszy ustawione. Też ludzie się już przyzwyczaili jednak do tego dziwnego klimatu, więc można im zaserwować trochę tego więcej, nie? To będzie fajna droga, wydaje mi się.
No i ludzie to kupili, nie? Jakby to jest tak, że jednak pierwszy sezon okazał się sukcesem, więc tym bardziej mają pewność, że mogą iść w tym kierunku. No dobra, to jak już mówiliśmy o sposobie myślenia Morrisona na świat i o tym, o dziwnych komiksach, które które po odpowiednim researchu stają się przystępne. No to jest jeszcze jedna pozycja, która niedawno się pojawiła na rynku, czyli Multiversity... Multiversum to się nazywa po polsku?
Multiversum, no.
Multiversum, no. Tak, której nie mam przy sobie, bo pożyczyłem, ale jeśli masz, to możesz pokazać. O.
Piękne.
I to jest coś, co ja kupowałem nawet zeszytami swego czasu, bo byłem pod dużym wrażeniem w ogóle też formy wydania, nie? No bo to jest... To był ten taki dziwny czas, kiedy Disney za bardzo nie wiedział, czym jest, i to było po New 52, ale już były pogłoski o tym, że zamierzają troszkę zreformować to swoje uniwersum. I ponoć miały być jakieś trzy fazy, powiedzmy, tego modelowania uniwersum, z czego jednym właśnie miało być to Multiversity Morrisona, ale okazało się, ale tam coś się posypało po drodze, więc to było troszkę tak osobno, obok zupełnie. I to jest z jednej strony historia taka ciągnąca się, powiedzmy, przez te parę zeszytów, ale z drugiej strony większość tych zeszytów, znaczy wszystkie te zeszyty są one-shoty, nie? I z czego praktycznie każdy z nich jest, poza pierwszym chyba i zamykającym, chyba, dzieją się na innych alternatywnych tutaj ziemiach uniwersum DC. I jednocześnie są też pisane bardzo w stylu, powiedzmy, tych konkretnych światów, więc jeśli mamy historię, która się dzieje na Thunderworld, tam gdzie mamy klasycznego Kapitana Marvela i tak dalej, no to jest to pisane w takim mocno kiczowatym stylu historii za 40 czy może później. No i... To też może być ciężko jakby załapać, o co chodzi, wiesz, komuś, kto to bierze z marszu. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest jednak fascynujące, to jak, wiesz, jak to jest zbudowane i jak różnorodne są te historyjki i jak to się łączy w ogóle ze sobą. I cały czas mamy te meta zagrożenia, które się tam pojawiają, nie? To czytelnik jest zagrożeniem i że ma nie czytać tego komiksu, bo wtedy się dzieją złe rzeczy z bohaterami. Albo że pojawia się The Gentry, która jest tutaj też jakąś tam personifikacją czytelnika. I to jest... Może stanąć wyznanie na początku, ale ja osobiście uwielbiam Multiversity, nie wiem, jakie jest twoje wrażenie.
Nie, ja też bardzo lubię, bo to jest niesamowity konspekt, żeby, wiesz, pokazać całą historię komiksu przez, wiesz, w takiej formie naprawdę jednej z historii, bo ta historia jest zwarta, jak na koniec, wiesz, masz podsumowanie, ale takie mocno komiksowe, nie? Wiesz, dobro musi ze złem wygrać, ale wychodzące, to jest niesamowite, że to jest tak mega meta, nie? Że musi wyjść poza komiks. Coś, czego nie wiesz, w ogóle ciężko to opisać, o co tam chodzi, nie? Bo mamy w którymś momencie bohatera, który musi, wiesz, wyjść całkowicie poza medium, być w jakiejś rzeczywistości, która jest, no wiesz, my wiemy, że to jest pozakomiksowa, walczy tam z wymykiem fabularnym i on też jest wymykiem fabularnym, jest rozwiązaniem takim, które ma doprowadzić do dobrego końca, że wiesz, że zawsze, wiesz, ciąg dalszy nastąpi, nie? Że zło nie wygra. I wiesz, jak o tym mówisz, to jest cholernie dziwne, ale jak to czytasz, to rozumiesz, o co chodziło Morrisonowi. Wiesz, że on ci robi wiwisekcję z tego, z gatunków, nie? Wiesz, że ci robi wiwisekcję z tego, jak powinno się pisać rzeczy, nie? Jak wiesz, jak pracuje twórca, nie? Ale robi to z wykorzystaniem medium, nie? Takim czyściutkim. Jak superbohater ma być superbohaterski, to u niego jest, nie? No ale prowadzi to do pewnych, wiesz, wyników, no które ci przy okazji zapewniają naukę historii całego gatunku, nie? I to jest właśnie taka przebieżka przez wszystkie różne wersje, nie? Na przykład mamy świat horroru, tak jak mamy tego Kapitana Marvela, mamy zabawę Watchmenami, nie? Kurczę, najlepsza moja ulubiona część całej tej serii, nie? To jest to... czekaj, jak to się nazywało?
Pax Americana.
Tak, Pax Americana, nie? To jest jego wersja Watchmen, nie? Która też wpisuje się w to wszystko, co się dzieje w całym komiksie, nie? Mamy w ogóle tą drużynę Supermanów zbieraną, gdzie, wiesz, przewodzi im Barack Obama, który jest, no praktycznie Barack Obama, który został Supermanem, nie?
Też wytwór Morrisona, nie? Z jego tam ranem.
Tak, Calvin Ellis, uwielbiam tą postać, ale wiesz, że nikt inny jej nie ruszał oprócz Morrisona, bo wiesz, że nikt inny nie będzie wiedział, jak się nim zająć, nie? A to jest super postać. Nie, ja jestem... O Boże, ja sobie to ostatnio przypominałem, jak u nas wyszło. No to jest wymagający komiks, ale też jak go przeczytasz, to czujesz, o co tam chodziło. Wiesz, o co chciał powiedzieć Morrison i czujesz takie spełnienie, nie? Mówisz, kurczę, warto było to czytać, warto, wiesz, w ogóle warto było czytać te wszystkie komiksy od dzieciaka, bo to jest tak jakby podsumowanie tego, że do czegoś to prowadziło wszystko, nie?
Tak, no i Morrison ma tę filozofię, że no to, czym czytasz, czyli to, co czytasz w komiksach, na jakimś poziomie istnieje, nie? W sensie, że dokładnie. Te wszystkie koncepty, wszystkie te archetypiczne postacie, które poznajemy, te wszystkie właśnie koncept dobra, zła, walki dobra ze złem i tak dalej, to wszystko jest jakby tylko odbiciem tego, co faktycznie istnieje, nie? I tak jak my czytamy komiksy, powiedzmy, które są w dwóch wymiarach, a jesteśmy istotami trzeciowymiarowymi, no tak samo Morrison uważał, że są powiedzmy byty wyższe, nie, które operują większe liczby wymiarów, które z kolei na nas mogą patrzeć w ten sposób, jak my na komiksy, nie, mogą nas tak, czytać tak, i wkładać nam rzeczy do głowy i tak dalej.
Tak, że jak Superman coś zrobił, no to on to zrobił naprawdę na jakiejś płaszczyźnie, bo już samo przez to, że twórca napisał, że Superman to zrobił, no to ten Superman istnieje, który to zrobił, wiesz, na jakiejś tam, w jakiejś rzeczywistości, nie? Tej Morrisonowej, nie? Tej, wiesz, w ogóle ta teoria hiperrzeczywistości, że to wszystko jest prawdą, nie? To jest niesamowite, jak zaczynasz o tym myśleć, jak kocham takie zabawy, bo wtedy wiesz, że coś więcej jest w tym, nie? I wiesz, że ten typ jest po prostu inteligentny, wiesz, na taki, w taki inny sposób, nie? Że to nie jest coś, co sobie przeczytać i rzucisz w kąt, tylko chcesz do tego wracać i chcesz to analizować, nie? Ja uwielbiam, jeśli naprawdę komiks zapewnia mi to, wiesz, chęć ponownego przeczytania, nie? Że nie tylko odstawiasz na półkę i o, będzie ładnie wyglądać, zbieram sobie kolekcję, nie? Z Morrisonem jest tak, że do wszystkich jego rzeczy będziesz wracał, nie? I jak czytelnik raz ruszy jakiś jego komiks, to na pewno na którymś momencie życia wróci do niego, nie? Żeby coś jeszcze z niego wyciągnąć, nie? I dokładnie tak działa Multiversum.
No Morrison jest tym typem, który ma tą właśnie filozofię, czy ogólnie właśnie wizję świata, która na pierwszy rzut oka wydaje się kompletnie, wiesz, szalona, nie? I jak opowiada ci o tym, że no, dawno temu miał incydent w Katmandu, gdzie spotkał się z kosmitami, którzy pokazali mu, jak wygląda rzeczywistość i wyciągnęli go z tego wymiaru i pokazali mu, jak wygląda czas i tak dalej. I myślisz sobie, okej, dobra, gość jest pojebany po prostu i tyle, ale potem zaczyna ci tłumaczyć to, jak to wszystko działa i zaczyna się orientować, kurde, to ma sens na jakimś poziomie, nie? W sensie na takim konceptualnym poziomie. Wiadomo, że jest jakby... Jak on ci tłumaczy, że rozmawiał z pięciowymiarowymi kosmitami, to ja mu wierzę, że on... ja mu wierzę, że faktycznie widział ich, tak? Że nie muszę myśleć, że faktycznie byli tam kosmici, ale że faktycznie ich widział. Szczególnie, że pewnie były w to zaangażowane środki psychodeliczne i pewnie, wiesz... Ale z drugiej strony, jeśli Jackie Morrison po zażyciu odpowiednich rzeczy faktycznie rozmawiał sobie z istotami z piątego wymiaru, to czy... Jest, czy możemy kompletnie wykluczyć fakt, że być może żyją gdzieś istoty z piątego wymiaru, które tylko w tym ułamku sekundy były w stanie przedostać się ze swoimi tutaj komunikatami do Granta Morrisona? Nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć,
tak,
prawda?
To jest w ogóle największe zwycięstwo pisarza, twórcy, scenarzysty, gdy zaczynasz mu wierzyć w takie rzeczy, nie? A Morrisonowi wierzysz, nie? Bo nie możesz inaczej, nie? Bo on to ci podaje tak pewnie siebie jest, podając ci te rzeczy, nie? Że nie możesz inaczej. Jezu, ja pamiętam, jak właśnie jak czytałem Multiversum, jest tam ten metakomiks, który ma zniszczyć komiks, Ultra Comics, który ma być tym ostatecznym komiksem, który ma mieć wpływ naprawdę na rzeczywistość i co chwila masz tak, nie możesz go przeczytać, nie można go
tak,
czytać.
Tak, bohaterowie tego komiksu cię proszą, żebyś nie przewracał stron. Tak, jak przewrócisz opaskę, strony, to wydarzy się to, czego nie chcę, żeby się wydarzyło.
I naprawdę, ja czytając ten komiks, bałem się przesunąć tą stronę, bo mówię, kurczę, zniszczę rzeczywistość. Ty mi tłumaczysz od kilku stron i wiesz, i co strona przesuwana, jak zwraca się do mnie, to jest, wiesz, niesamowite i w ogóle to jest doznanie. To nie jest komiks, tylko to jest doznanie na pewnym poziomie, wiesz, obcowania z dziełem geniusza, no bo dla mnie Morrison naprawdę jest geniuszem, jeśli chodzi o pisanie.
Właśnie to jest wiesz, te jego myślenie pozwala ci spojrzeć też trochę inaczej na fikcję, nie? Jakby faktycznie, jakby, co jest największym źródłem, powiedzmy, nieszczęść dla fikcyjnych postaci? No my, nie? Jakby, gdyby nie my, to wszystkim tym postaci nie przydarzałyby się te okropne rzeczy, bo my po prostu chcemy to oglądać, nie? I teraz pytanie jest takie, czy w takim razie, jeśli te postaci istnieją sobie na tym planie tutaj komiksowym, dwuwymiarowym, to czy identyczna sytuacja na przykład nie jest z nami, nie? Jakby, czy to, co się dzieje na świecie, też nie jest sprowokowane przez kogoś wyżej na przykład. Bo zresztą w Multiversity jest parę takich sygnałów właśnie, jak Morrison to postrzega, nie? I mamy na przykład tego kapitana Atoma w Pax Americana, który tłumaczy, że no, zobaczcie ten komiks, nie? Mogę go sobie czytać od początku, od końca, mogę przeskoczyć od razu od początku do końca, mogę go przekartkować, jak mi się tego podoba, nie? I to jest sposób, w jaki ja, trójwymiarowa postać, jestem w stanie czytać komiks, który jest dwuwymiarowy. No to teraz wyobraźcie sobie, jak ja widzę rzeczywistość, nie? I kto wie, być może są jakieś istoty, które czytają nas, tak, jak, wiesz, komiksy w tym momencie.
Dokładnie, masz tą istotę, która, wiesz, my jesteśmy dwuwymiarowi dla nich, nie? I no. tak nas postrzegają.
Jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, jak wygląda, powiedzmy,
tak. Bo w ogóle my jesteśmy też jesteśmy, wiesz, tacy pewni siebie tego, nie? Że my jesteśmy tą najwyższą już formą, wiesz, bytowania, nie? No. Ale czemu? Czemu my mamy być najwyższą formą, nie? Widzisz, no to jest...
Bardziej,
to jest,
że no, są już tutaj... Od dawna istnieją koncepty, gdzie tych wymiarów jest więcej, nie? A my oczywiście nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, no bo jesteśmy, żyjemy tylko w trzech wymiarach, ale Morrison zakłada, że kiedyś wyewoluujemy w istoty, które będą widzieć więcej, więc kto wie, miejmy nadzieję. Z tym w ogóle wiąże się oczywiście też inny komiks, który od niedawna jest wydawany w Polsce, czyli Final Crisis, tak? Ostatni kryzys to jest w Polsku?
Nie, on wyszedł... Przed Multiversity.
Przed Multiversity, no tak. Ostatni kryzys, nie? To tak to jest po polsku. 2019 chyba wyszedł.
Tak. O. Piękna rzecz. I to jest tak ściśle powiązane z Multiversity i z tymi jego wszystkimi.
Z tym wszystkim,
końcami.
O czym teraz tutaj mówiliśmy, nie?
Tak.
To jest dokładnie te same koncepty są obecne i tutaj, tylko że przez to, że to jest jakby event ten komiksowy, który... No wiesz, jak nie wiem, Jeff Jones pisze eventy komiksowe, czy nawet Scott Snyder, który jednak też czerpie troszkę z Morrisona, ale jednak to jest w miarę jakby wiadome, o co chodzi. A Final Crisis jest tak, po pierwsze, jest tak rozbity na te miniserie, na te rzeczy poboczne i tak dalej. Jest tak bardzo zakorzeniony też w tych setkach komiksów, które były wcześniej, że no to jest ta seria, to jest ten komiks, od którego naprawdę można się odbić, nie? Tym bardziej, że to jest komiks o komiksie.
Tak, ale który wymaga, ale też dostarcza, nie? Jak czym bardziej go czytasz, tym bardziej się wciągasz to, jak to jest, wiesz, wszystko złożone i jak ta jego kosmologia działa, bo on wprowadza tych swoich, Jezu, jak oni się nazywali, tych obserwatorów, monitorów, nie?
Monitorów.
Całą grupę monitorów. Te światy zamyka w butelce, wieloświat, 52 światy, które opisał wszystkie i dokładnie on ma całą historię przygotowaną każdego świata, który stworzył Morrison.
Stworzył tą mapę całą, która tak, funkcjonuje też cały czas, nie?
Tak, stworzył tego swojego Nixa Wotana, który jest niby monitorem, ale też trochę czytelnikiem, nie? Który jest tym gościem, który wie więcej i jest w tym świecie, nie? Który ma wpływ na więcej rzeczy, nie? W ogóle, ja teraz miałem taką rozkminę, jak czytałem Multiversum i Ślub Batmana w podobnym czasie, nie? I było to, że wiesz, że o, Batman się nie ożenił z Catwoman, nie? Że... Jak Tom King mógł do tego nie doprowadzić, że wiesz, że Batman się nie ożenił, nie? Ja mówię, kurczę, to jest tylko nasza wina, że się nie ożenił, bo wiesz, czytelnik nie chce tego, żeby się ożenił. Później, wiesz, my możemy latać po forach i o nie, to przecież do tego prowadziło, powinien się ożenić, powinien być... Nie chcemy, jako czytelnicy nie chcemy i my nawet o tym nie wiemy, nie? I Morrison dokładnie o tym mówi, nie? On wie, czego, jaki my mamy wpływ na te komiksy, nie? Co tam się dzieje, nie? Że na przykład chcemy, żeby... wiesz, dobro wygrywało, nie? I tutaj jest super, zresztą super, Superman jest między, bo to jest miniseria ostatni, ten Final Crisis i w tym jest też taka mini-miniseria dwunumerowa, która się nazywa Superman Beyond, gdzie mamy Supermana, który musi, żeby uratować, to jest w ogóle ostateczna historia o Supermanie. Superman, żeby uratować Lois, jest nad jej łóżkiem, nie? Stoi i żeby ją uratować, on cały czas tym swoim wzrokiem rentgenowskim coś tam działa, żeby nie pamiętam, już chyba jakiś odłamek czy coś, wiesz, nie wpadł do jej serca czy coś takiego,
tak,
nie?
Tak, siedzi tak. I tam tak
on rentgen... musi, on no. Musi, wiesz, że w ogóle jest, że Superman zniknął ze świata, bo on musi siedzieć przy łóżku swojej żony, bo jak tylko na chwilę straci koncentrację, to ona zginie, nie? I pojawia się wtedy ten Nix Wotan, który mówi, że zatrzyma tutaj wszystko, w tej sekundzie, wróci go w tej sekundzie, ale on, wiesz, musi udać się poza wszechświat, żeby zdobyć energię, która łączy ze sobą wszystkie światy, tą międzywymiarową kropelkę, której nie da się przenieść w żaden sposób, nie da się jej dotknąć, nic, ale ona może uratować Lois, nie? Że jak on uratuje cały wszechświat, wszystko, bo jest Supermanem, to będzie mógł uratować swoją żonę, to jest jedyna szansa, nie? I on się tam udaje, zbiera tą swoją drużynę Supermanów, nie? I tam się dzieją dopiero pojebane rzeczy, jak ten, wiesz, jeszcze mamy tego anty-Supermana, czyli tego Ultramana, który oni się nie mogą dotknąć nawet, bo wiesz, wszystko zostanie zniszczone. Mamy tego super-wampira kosmicznego. O Boże, mamy zbroję, wiesz, która jest ostateczną zbroją, która jest zbroją złożoną z wymyku fabularnego, z pewnych rozwiązań fabularnych, bo ona jest metazbroją, nie? Która jest ostateczną, najpotężniejszą bronią w historii wszystkiego. Boże, to jest tak niesamowite i to jest wszystko w dwóch numerach się zamyka. Plus w oryginale te dwa numery były jeszcze w 3D, że trzeba było w okularach 3D czytać, tak, bo to się nazywało Superman Beyond 3D, bo Morrison chciał sobie zrobić komiks 3D jeszcze do tego, nie? To czujesz to. Czujesz, jaki to ma zakres, nie? O, cudo.
No. W ogóle, wiesz, to nie jest spoilerowe zakończenie, ale to jest ten komiks, gdzie wibracjami możesz uratować świat, albo gdzie ktoś może strzelić kulą, która jest tylko konceptualną kulą, która jest jednocześnie bazą dla wszystkich kul w rzeczywistości, które kiedykolwiek powstały. Jednocześnie strzelić ją w przeszłość, żeby uratować samego siebie. I to jest tyle rzeczy, które jednocześnie mam wrażenie, że po pierwsze, To jest świetny komiks, który świetnie pokazuje, jak super jest Batman i jest ten motyw, gdzie Batman się spotyka z Darkseidem w którymś momencie. Jest ten, to, tak jak wspomniałeś, jest komiks, który świetnie pokazuje...
Wiesz, jest cała historia, jak Batman, dwa numery są, gdzie Batman jest... walka jest w jego głowie, bo próbują jego wspomnienia wyciągnąć, a Batman zrobił broń ze swoich wspomnień i jak to jest pokazane, w jaki sposób, nie? Że całą, mamy w pigułce przez dwa numery całą historię Batmana, który zrobił, wiesz, broń właśnie ze swoich wspomnień, walczy z tymi ludźmi, przetwarzając swoją historię, wszystko, co kiedykolwiek w życiu miał, i ludzie nie potrafią zrozumieć, ile on musi w sobie bólu, wiesz, kumulować, Batman, nie? Jezu, to jest tak dobra rzecz.
No właśnie. A jednocześnie też to jest komiks, który pokazuje, jak cool jest Darkseid, nie? Bo Darkseid też to jest ten typ, który dostawa mordę regularnie od rozmaitych bohaterów. Ostatnio, zresztą, no nie wiem, pierwsza historia Justice League to zaczęła się od tego, że Darkseid dostał mordę, nie? A tutaj Darkseid jest tą taką właśnie istotą żyjącą w ogóle poza znaną nam rzeczywistością, która używa tej naszej rzeczywistości, która w ogóle używa tego, że sam umiera do tego, żeby zniszczyć też naszą rzeczywistość. I to
tak
jest...
naprawdę, że Darkseid jest wszystkim, nie?
Tak.
W końcu wiesz czemu.
Tak, w końcu wiesz, o co chodzi z Darkseid East, nie? I dlaczego Darkseid East? No bo reszta nie jest tak bardzo cool, żeby również egzystować, nie? Także no, Final Crisis jest tym rzeczą do przełknięcia, nie? Ale
ciężką walę to poświęcić czas, bo też u nas, wiesz, było takie chłodne przyjęcie dosyć w Polsce, jak czytałem recenzje, wiesz, opinie w tym komiksie i nie dziwię się, bo do Morrisona trzeba, wiesz, dużo, dużo rzeczy znać jego i znać jego podejście do komiksów, ale z drugiej strony naprawdę warto poświęcić ten czas, żeby się wczytać w to, poczytać na boku pewne rzeczy, nie? I naprawdę będzie wielka satysfakcja z obcowania z tymi rzeczami.
I jeśli na przykład mieliście mieszane uczucia co do Dark Knight Metal Scotta Snydera, to mam wrażenie, że też jakby czytanie Morrisona, przede wszystkim właśnie i Final Crisis, ale też jego ranu Batmana, który się z Final Crisis łączy niejako, nie? No bo tutaj jakby dzieją się rzeczy, które wpływają na jego ranu Batmanie. Też jakby może wam dać więcej potem radochy w czytaniu Snydera, który sporo rzeczy wyciąga tutaj z tych rzeczy, które się dzieją. Między innymi rolę wibracji i dźwięku tutaj w historii Batmana. To jeszcze na sam koniec. Znaczy tak, na sam koniec dwie rzeczy, dwie pozycje, które chciałbym, żeby zostały wydane. Pierwsza to jest taka, która już była gdzieś tam wydawana, ale przydałaby się porządna reedycja, czyli All Star Superman. Bo już wspomnieliśmy o Supermanie, wspomniałeś, że jest tutaj ostateczna historia Supermana, to... ostateczną historią w innym rozumieniu no jest All Star Superman, nie? To jest ten tak skondensowana dawka tego, czym jest Superman, czym powinien być Superman i dlaczego Superman, tak jak Darkseid jest tym ostatecznym złem, tą personifikacją zła, tak? Wszystkiego, co złe było na świecie, a ten pocisk, który mamy tutaj jest blueprintem dla wszystkich możliwych pocisków. Tak samo Superman jest no w zasadzie tą bazą tą bazą, do czego aspirujemy, nie? I to w tym właśnie Morrisonowskim rozumieniu, nie? Że jakby żeby wejść na ten wyższy poziom, to musimy być tacy jak Superman i widzieć świat tak jak Superman. I to jest zresztą esencjonalny moment w tym komiksie, gdzie bohaterowie starają się... Jakby bohaterowie zmieniają się tutaj, jak są w stanie zobaczyć świat tak jak Superman, nie? I tutaj jakby tak, główny konflikt tego dotyczy.
Tak, bo tutaj mam od razu dogłębnie przedstawione wszystkie postacie ważne w mitologii Supermana, nie? I Lois Lane, Lex Luthora, każdy dostaje swój moment, żeby pokazać, czemu jest tak istotny i czemu te postacie przetrwały, wiesz, tyle lat, nie? W komiksach, nie? Czemu one są takie ważne?
Ma moim zdaniem jedne z najfajniejszych scen w ogóle z tą postacią, nie? Ten origin przedstawiony w paru kadrach, jest ten moment, gdzie Superman ratuje jakąś dziewczynę przed samobójstwem, który jest po prostu najpiękniejszymi kadrami, jakie widziałem kiedykolwiek. Zakończenie z antagonistą, który nagle się orientuje, że Superman jest spoko, jest też niesamowite. Zresztą...
Cały Lex Luthor, który idzie po więzieniu i przeprowadza wywiad z nim Clark Kent, nie?
Tak, ale to właśnie to też jest wgląd w to, jak co Lex Luthor myśli, nie? Co też jest bardzo, bardzo fajnie pokazane. Także to jest ta pozycja i to też jest jednocześnie bardzo przystępny komik, przez to, że to się dzieje tam gdzieś w oderwaniu od jakiegoś continuity. To są też ostatnie lata Supermana na dobrą sprawę, więc to jest sposobność do tego, żeby dobrze poznać tę postać. Jeśli ktoś cały czas gada te bzdury, że Superman jest nudną postacią, no nie, to jakby tylko trzeba mu wręczyć ten komiks, nie? I myślę, że to powinno wyjaśnić to i owo. Poza Supermanem, ja bym bardzo chciał, żeby ten cały run Morrisona w Batmanie został wydany. Bo on został wydany tak troszkę fragmentarycznie. No, Batman i Syn było wydane, z tego co pamiętam. Batman R.I.P. było wydane gdzieś tam chyba, o ile dobrze kojarzę.
Chyba, że w kolekcji, bo tak to nie no może. Było. Byłby na pewno Egmontowo chwilę już po tym, jak się pojawiło Batman i Syn było wydane, nie? A tutaj jeszcze podstawowej wersji, nie? Bo później było ten trade, który był rozszerzony, ale to nie u nas. No i oprócz tego... to nic nie było. Bo to wiesz, że to jest coś, co trzeba, wiesz, wydawać po kolei, nie? I razem, nie? W jakiejś jednej zwartej kolekcji.
Mm-hmm. No nie wiem, może faktycznie, może widziałem jakieś anglojęzyczne wydanie gdzieś w polskim sklepie. W każdym razie, zresztą na przykład Batman na RP też jest wydawany jako po prostu, no, trade, tak, powieść graficzna, co też nie ma żadnego sensu, bo nie dostajesz tego, co było wcześniej i wtedy też nie za bardzo wiesz, co się dzieje w tym komiksie. A to też jest właśnie seria, która jednak, jakby Morrison na samym początku w Batman i Syn już nadaje, powiedzmy, te trzy kierunki, w którym to będzie szło, nie? Z jednej strony mamy tego syna, z drugiej strony mamy motyw z tym Black Glove i jeszcze było coś, dobrze pamiętam.
Doktor Hurt.
No, tak. Doktor Hurt. A, no i Joker, nie? Jakby to, że Joker się zmienia i cały czas się zmienia w zasadzie według tego, a, co już zresztą kiedyś w Arkham Asylum, zdaje się, wymyślił ten motyw jego hipertożsamości, nie? Że, no, że to ona się cały czas zmienia i Joker jest praktycznie cały czas inną osobą. I to też jest rozwijane tutaj. I Joker tutaj staje się clown after midnight. Clown at midnight? Nie, at midnight czy after midnight?
Jezu, to jest w ogóle ten numer, który jest narysowany z grafiką komputerową, nie?
Tak, jest książką, na dobrą sprawę, z grafikami. No bo czemu nie? No, ale w każdym razie mamy taką właśnie nową wersję Jokera, mamy Batmana, który zresztą, to było chyba w 52, ja dobrze pamiętam, że w ogóle to jest taki prolog do tego runu, gdzie Batman po tym, bo trzeba pamiętać, że jak Morrison przyjmował Batmana, to Batman był w najgorszym gównie ever, w sensie, że on, wszystko co najgorsze już mu się przydarzyło, nie? Jakby stracił Robina, mieliśmy ten cały mroczny okres, wiesz, autorstwa tutaj, no właśnie jak Batman napisał, Danny O'Neill niedawno zmarł na przykład, nie? I to był dosyć mroczny okres dla tego bohatera, więc Morrison w którymś momencie zorientował się, że może już nie warto pchać go bardziej w te mroczne tutaj rejony, ale może spróbować z nim zrobić coś innego, więc on w którymś momencie udaje się, zdaje, do manga Parbat, żeby tak, tam pozbyć się tutaj tej swojej mrocznej strony.
Tak, on razem z Robinami, nie? Poszedł tak. Tam siedzieć w tej jaskiniach.
No, a później zaczyna się ten jego run, którym poznajemy parę nowych postaci i co więcej, co jest ciekawe, że w sumie w tym ranie Morrisona nie ma zbyt wielu tych klasycznych wrogów Batmana, on sobie wymyśla własnych, nie? Mamy te trzy duchy Gotham, mamy właśnie doktora Harta, który jest jedną z fajniejszych postaci ever, no jest ten Joker, ale to też jest inny Joker, nie?
Jest lepszy Joker, jest Flamingo.
Potem jest Flamingo, tak, jest profesor Pyg, także no, dzieją się rzeczy, ale... Trzeba to czytać z całości mimo wszystko, nie? Bo na przykład jest ten świetny komiks w którymś momencie, kiedy po raz pierwszy chyba się pojawia właśnie Black Glove i Dr. Hurt, czyli ten, kiedy Morrison wyciąga tam właśnie ze srebrnej ery tych wszystkich Batmanów z różnych państw. Jest ten Batman Indianin, Batman Meksykanin, Batman Anglik i tak dalej, Knight and Squire i tak dalej. I jest w ogóle jakiś... jest intryga taka kryminalna, kto kogo
tak
zabił, nie?
W ogóle cała ta historia z Black Glove to jest jak ta powieść Agaty Christie, nie? Że jest ten dom, ludzie zamknięci, muszą rozwiązać sprawę.
Giną po kolei po prostu tam jak muchy, nie? I to jest świetnie zilustrowane i to jest jedna z pięknych historii, która naprawdę wprowadza w ten run. No, a później się dzieją te wszystkie cyrki z Batmanem, z Urenar i tym Batmajtem.
Nie będziemy tłumaczyć, bo to jest... To jest o tym historia, że jak Batman, nawet jak zwariuje, to ma tożsamość, mu się odpala, ukryta, tak. Która ma go uratować przed szaleństwem, nie? Która jest tym zapasowym Batmanem, nie? Który to jest...
Tak, to jest ten Batman, który jest trochę brutalniejszy, trochę jednocześnie taki... Mam wrażenie, że to jest ten Batman, którego ludzie chcieliby oglądać mimo wszystko.
Tak,
Morrison taki symboliczny sposób mówi, że to nie jest wszystko, co wiecie o tej postaci, nie? Że Batman to nie jest tylko ten mroczny typ, który siedzi na gargulcu, ale jest dużo więcej z nim związany, szczególnie, że on ma za sobą tą długą historię, nie? Jakby Batman powstał w latach 90., okej, jakby to inna historia, ale on powstał w latach 60., kiedy te jego przygody były radosne i kolorowe, nie? I to też jest Batman.
Tak, Morrison pokazuje, żeby się nie wstydzić tych historii, wiesz, ze złotej, srebrnej ery, nie? Bo one są istotnym budulcem całej postaci, nie? Ja uwielbiam ten motyw, jak on zrobił tą Black Casebook. Ten czarny notatnik, gdzie Batman spisuje te swoje najdziwniejsze sprawy, z czego lwia część ich jest spowodowana tym, że no po prostu eksperymentował z środkami, wiesz, odurzającymi, nie? Środkami psychotropowymi i te wszystkie, gdzie no miał te, wiesz, kostium tęczowy, gdzie walczył z Zebramenem, czy te wszystkie naprawdę najdziwniejsze rzeczy, one się wydarzyły przynajmniej w jego głowie, nie?
Czyli się wydarzyły, no.
Tak,
ale według Morrisona się wydarzyły.
Wszystko jest
tak?
Kanonem, tak.
Tak jak jest, jest ta genialny moment, jak Batmanowi się odpala Batman z Urenar i ma ten kolorowy kostium, no to pojawia się też Batmite, nie? Ten imp z piątego wymiaru, który będzie go teraz prowadził i pomagał mu. Jest ten taki moment, w którym on się żegna, nie? I mówi, dobra, Batman, już sobie poradzisz bez mnie, ja to wracam do siebie. I Batman mówi, że ej, Batman, mogę cię zapytać, czy jesteś prawdziwy, czy jesteś tylko wytworem mojej wyobraźni? I on mówi, jestem wytworem twojej wyobraźni, czyli jestem prawdziwy, głuptasie, nie? I znika. I no, to jest dobre podsumowanie generalnie tej spojrzenia Morrisona na to, ale też to jest długa saga generalnie, nie? Gdzie z jednej strony mamy historię Bruce'a Wayne'a, mamy w międzyczasie są wydarzenia z Final Crisis, więc potem mamy podmiankę i Dick Grayson staje się Batmanem
też,
i mamy...
Też mówimy o tym, że są, wiesz, to jest szalone rzeczy, ale nie tylko, bo on też jest, znowu Morrison jest bardzo mocno ludzki, jak mamy tą całą relację między Damianem a Dickiem, nie? Że on pokazał, że od początku miał plan na Damiana, że to nie było tak, że on ma się pojawić w tym Batman i syn, że było wow, ale zaskoczenie, będzie miał Batman syna, tak. Nie? On miał cały czas pomysł, żeby z Damiana zrobić konkretną postać, wiesz, pełnoprawną. I no i dzisiaj to widzimy, że po tylu latach Damian dalej ma swoje miejsce konkretne w tym świecie, nie? I nie wyrugujesz go, bo on jest ważny, żeby rozwijać dalej postać Batmana, nie? To jest też pokazane, jak ważne są te rzeczy, które Morrison wprowadza, nie? Bo ja kocham tą relację między Dickiem a tym, nie? Że to się zmieniło, że wtedy Damian był tym małym Batmanem, a Dick był, chociaż miał kostium Batmana, to był Robinem cały czas, nie?
Tak, ja w ogóle Dick Batman i Damian Robin to jest moja ulubiona relacja Batman i Robin w komiksach. To jest szczególnie właśnie te pierwsze tomy, bo później to też wiesz, że taka dziwność, ale szczególnie te pierwsze tomy, które są jeszcze w miarę takie właśnie... Tak.
Gdzie oni dostali swoich wrogów przede wszystkim.
Tak, nie? Tak, tak. I one są właśnie, one próbują oddać właśnie klimat przygód Batmana i Robina, nie? Zresztą w ogóle cały ten run przecież zaczyna się od tej takiej historii, gdzie Batman... udaremnia, jakieś tam porwanie Jokera, który porywa jakieś dzieci niepełnosprawne, czy coś takiego i w takim helikopterze w kształcie Jokera i sobie myślisz, kurde, to jest to, co ja pamiętam.
W ogóle to się zaczyna, pierwsza historia z Batman i Robin, z tego miesięcznika, to była, że oni budowali ten, Batmobil nowy, nie?
Tak.
Używali tego nowego Batmobilu, nie? Najlepsza zabawka.
Tak, i no właśnie ja bardzo lubię tę relację, plus w ogóle Damian był fajnie pisany na początku jako ten dupek, ale wiesz, że jakby jego jedynym celem jest to, żeby zwrócić na siebie uwagę taty, a później jak taty nie ma, no to zostaje mu tylko ten Dick, więc prędzej czy później musi do niego otworzyć.
Wiesz, że on czuje połączenie takie, wiesz, mocne z Dickiem, że to jest ten jego brat, którego zawsze chciał mieć, ale mu tego nie powie wprost, nie? Ale wiesz, że on by dla niego wszystko zrobił, nie? Jak jest dla niego ważny Dick. To jest pierwsza osoba, która w ogóle, wiesz, jest kimś dla niego, bo ojca praktycznie nie poznał, no bo chwilę go widział przed śmiercią Batmana, nie? W tym momencie. A Dick jest tym, który go wychowywał tak naprawdę, nie? Który zwrócił się do niego jak do dziecka, jak do człowieka, a nie tylko jak do broni, jak matka zawsze się do niego zwracała, nie?
No właśnie. Także kurczę, no ten run, który potem jest jeszcze właśnie kontynuowany, jak Batman się znowu pojawia, to mamy...
Batman Incorporated.
Tak, mamy Batman
Incorporated. Zdolny motyw.
Tak.
wiesz, tylko Morrison mógł wejść, dobra, to ja teraz zrobię tak, że Batman będzie twarzą całej tej firmy Batmanów. On będzie kładł na to pieniądze i to będzie wszystko oficjalne. Nie będzie tak, że Batman się niby gdzieś tam na boku daje czy odżegnuje. Nie, on wszystkim powie całemu światu, że on, wiesz, finansuje wielką ligę Batmanów światową.
Znowu świetne nawiązanie do tego momentu, kiedy mamy ten komiks, kiedy po raz pierwszy pojawiają się ci wyciągnięci z lat 60. Odpowiednicy Batmana z różnych tutaj stron świata, że oni byli bardzo źli na niego, że Batman w jakimś czasie po prostu ich olał, nie? W sensie, że Batman, no dobra, to ja tutaj chłopaki ruszam do swoich rzeczy, jakby co to dzwońcie, ale nigdy nie odbierał, nie? I on w tym momencie, wiesz, jakby robi wreszcie to, co w zasadzie poniekąd obiecał wcześniej, nie? Że zrobi coś więcej z tej relacji. Także kurczę, to jest naprawdę długi, bardzo fajny, bardzo satysfakcjonujący run, także fajnie jakby to kiedyś było wydane w paru tomach, nawet jeśli nie chcą wszystkiego wydawać, chociaż kurczę, żeby chociaż do tego, żeby to Black Glove zamknęli, tak, i to już będzie coś.
Mi mogą nawet wydać to, wiesz, że powrót Bruce'a Wayne'a, jak Batman przez epoki wraca, żeby do współczesności od epoki Kamienia Łupanego, nie?
Tak, i goni go ta broń z Apokolips, jak on się nazywał, Hyperadapter, tak?
Tak, Hyperadapter, plus jeszcze mamy tego Barbatosa. No, Barbatos, bóg ten nietoperz, nie?
No właśnie Barbatos, którego w którymś momencie ci zwolennicy Harta chcą przywołać, ale im się nie udaje, więc ten Barbatos zostaje gdzieś tam w przestrzeni międzywymiarowej, a później Scott go wyciąga przecież, nie? I się okazuje, że o, wielkie zagrożenie.
Masz taką, na przykład masz ten motyw, że jakoś powiązani z Barbatosem byli wszyscy Wayne'owie poprzedni, nie? I ktoś inny jakby to napisał, to mówi, że ale wiesz, wyciąganie, rektony, pierdoły, a potem mówisz, kurwa, wszystko ma sens. To wszystko się składa.
Tak, to jest właśnie, to jest motyw przewodni generalnie tej twórczości Morrisona, nie? Że to wszystko jest takie dziwne i pojebane, ale ma sens i łączy się ze sobą. I co więcej, to jest zawsze tak napisane, że kolejni twórcy po prostu nawet nie muszą się do tego odnosić, ale cokolwiek będą pisali, to już od tej pory będzie miało sens, nie? Bo to się tak pięknie wpisuje w mitologię postaci. No i dobra, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o te główne komiksy, które albo są na rynku, albo mogą zostać wydane. Oczywiście jest parę innych komiksów Morrisona.
Tylko dodam, że Animal Man będzie wydany w tym roku, jeszcze to koniec. O tym jeszcze kiedyś pewnie pogadamy, może przy premierze z Adamem, bo Adam jest wielkim fanem Animal Mana. No, a tutaj...
Tak, w ogóle shoutout do Adama, no bo w sumie z Morrisonem w takim szerszym zakresie, no to mnie Adam zapoznał, nie? Opowiadając wszystkie głupoty o Batmanie z Urenari, ja byłem tym tak totalnie zafascynowany, że zacząłem to czytać.
Tak, więc jak ktoś pyta, czemu nie ma Adama, Adam będzie. Weźmiemy go na Animal Mana, jak się pojawi.
Z Adamem gadaliśmy już milion razy o tych wszystkich rzeczach. Właśnie gadaliśmy o Multiversity, gadaliśmy właśnie o jego Batmanie i tak dalej, więc nie było sensu tego powtarzać, ale Animal Man koniecznie będzie osobny. Tym bardziej, że Animal Man był bardzo przełomowy tutaj, jeśli chodzi o to, jak Morrison postrzega komiks i sztukę. I właśnie to, o czym znam napomknęliśmy dzisiaj, nie? Że jakby to my jesteśmy architektami tutaj żywotów tych postaci komiksowych, więc to będzie, myślę, ciekawa dyskusja.
Tam jest ten moment, gdzie bohater komiksu gada ze scenarzystą. Cały numer jest temu poświęcony i wyobraź sobie, jak to musiało być tąpnięcie, gdy czytałeś to, gdy się pierwszy raz ukazało, bo dzisiaj już jesteśmy tym oswojeni, nie? Ale wtedy nagle czytasz sobie swoją serię, gdzie masz tego gościa, który jest, wiesz, no tym zajmuje się ekologią, próbuje naprawić świat, nie? Ma te dziwne przygody, a nagle ci scenarzysta wbija. Nie? I niszczy mu życie, nie? I wszystko mu wykłada kawa na ławę i wtedy myślisz, wow, co się stało, nie? No, więc będziecie mieli cudowną jazdę, czekajcie na Animal Mana.
Zdecydowanie, tak. To jest jeden z tych komiksów, które przeszły do historii i fajnie, że zostaną wydane tutaj w Polsce. No, tak jak wspomniałem, no jest jeszcze parę innych komiksów w Morrisona, pewnie gdzieś tam do kupienia, na przykład na Allegro, Batman Gothic na przykład, to chyba jego pierwsza przygoda z Batmanem ogólnie, o ile dużo kojarzę. Jeśli nie to, no to jest jeszcze Arkham, nie? Gdzie jest parę rzeczy, które potem są też rozwijane, plus każdy z wrogów Batmana jest jakąś inną chorobą psychiczną, która tam chodzi po prostu uosobiona przez postać. To jest też dziwne i mocno takie oniryczne.
Dobrze Gothic wspomniałeś, bo to też jest u nas łatwo do dostania, bo też to jakby on wydał, a to jest fajna taka gotycka historia, wiesz, w stylu, jak ktoś lubi horrory w ciemno, nie? To jest ten Batman, którego chcecie, którego każdy chce, nie? To jest ten mroczny detektyw, który rozwiązuje jakąś sprawę i siedzi na gargulce.
No, natomiast, no, słuchajcie, no, nie ma sensu gadać o wszystkich komiksach Morrisona, bo on w zasadzie, czy jest coś, czego nie pisał? Szczególnie w DC. W DC chyba pisał absolutnie wszystko, co się dało, a jeśli nie pisał...
U nas, wiesz, jakbyśmy nawet odbijali, wiesz, w jakieś Marvel Boye, w Fantastic Four, 1, 2, 3, 4, nie? To wszystkie rzeczy, możesz o tym gadać godzinami, nie?
No, także słuchajcie, skupiliśmy się na tym, co jest faktycznie realnie do dostania, plus o takich rzeczach, które być może zostaną wydane, więc już będziecie wiedzieli, na co czekać. A jeśli coś pominaliśmy, a powinniśmy o tym wspomnieć, dajcie nam znać w komentarzach, dajcie nam też znać, jak wam się podobała ogólnie lektura, powiedzmy, Doom Patrolu, czy Green Lanterna od Granta Morrisona, czy Multiversum na przykład.
Bo jest najbardziej ciekawy, Multiversum i Final Crisis.
No właśnie, czy się odbiliście, czy nie. Bo jeśli się odbiliście, to wydaje mi się, że jeśli jesteście, w sensie, jesteście gotowi poświęcić troszkę czasu, to warto odrobić pracę domową, warto zapoznać się, powiedzmy, z tym, o czym Morrison pisze. Jest w sieci sporo opracowań, sporo jakichś takich rzeczy, które omawiają te rzeczy, które się pojawią w tym komiksie. Do jego ranu Batmana w ogóle przecież kompendia osobne, nie? Jakby te wszystkie odwołania do popkultury, do filozofii, do literatury, które się tam pojawiają, są opisane. Może coś takiego warto też zdobyć, jeśli ktoś
chce. Zaszło nagle, wiesz, do jakichś tych filozofów się odwoływać, do jakichś satanistów, nie? I nagle musisz czytać, wiesz, siedzieć. Zacząłem czytać Batmana, skończyłem, wiesz, w jakichś pismach satanistycznych, nie? Znowu Morrison.
No, czytasz Batmana, a tydzień później przywołujesz Barbatosa, nie? Tak, w piwnicy. No, także no, nie polecamy. Mam nadzieję, że jednak zostaniecie na czytaniu komiksów. Dzięki, Radek, za dyskusję. Był z nami Radek Pisolaj, się nazywał Kastelmach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Napisów Końcowych. Jeśli chcecie, żebyśmy coś rozwinęli albo pogadali szerzej, możecie nam wysłać tipa lub superchat i wtedy wówczas pewnie opublikujemy jakiś dodatkowy odcinek. A już teraz zapraszamy was na dyskusję Animal Man, jak tylko się pojawi na polskim rynku. Dziękujemy jeszcze raz, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.